Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska, witam w Arsenale Kultury. Moim gościem jest dzisiaj dr Tomasz Kandulski, wicedyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu. Dobry wieczór. A porozmawiamy o niezwykłej inicjatywie, która no, wydaje się być bezprecedensowym wydarzeniem w skali zarówno takiego wymiaru muzycznego, ale i też pedagogicznego, nawiązania współpracy między trzema szkołami artystycznymi, muzycznymi, szkołą niemiecką, polską i ukraińską. Mowa o Eastgate Youth Orchestra, czyli inicjatywie, która zrzesza młodych ludzi, młodych muzyków, artystów, po to, żeby oni mogli razem ze sobą współpracować, koncertować, wymieniać się doświadczeniami. Panie dyrektorze, gdyby mógł pan zarysować początek powstania tej idei, jak to się zaczęło, jak to się w głowach dyrektorów zrodził taki pomysł, żeby trzy uczelnie muzyczne, artystyczne ze sobą w taki sposób skoordynować we wspólnym działaniu.
Eastgate Youth Orchestra to jest taki projekt, który powstał bardzo niedawno, właściwie w tym roku dopiero, na wiosnę. I ona wynika tak naprawdę, jej powstanie ma genezę we współpracy między tymi szkołami w Berlinie, Karl Philipp Emanuel Bach Music Gymnasium w Berlinie, Liceum Muzycznym Kruszelnickiej we Lwowie i naszego Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu, w którego skład wchodzi Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna drugiego stopnia imienia Jadwigi Kaliszewskiej. Ta współpraca, która już istniała między tymi szkołami, teraz się jeszcze dodatkowo zacieśniła i no, w wyniku wojny na Ukrainie, która nadal trwa, powstał taki pomysł w głowie dyrektora Szkoły Lwowskiej, Lwa Zakopeca, żeby stworzyć właśnie taki ruch, można by nazwać właśnie to mostem między tymi krajami sąsiadującymi, jako taki pewnego rodzaju głos w sprawie tego, co się dzieje na Ukrainie. W głowie Lwa Zakopeca pojawił się pomysł, aby młodzież, która mniej lub bardziej rozumie, co się dzieje tak naprawdę na Ukrainie, żeby zrzeszyć ją i żeby tą siłą muzyki przekazywać światu, że sztuka jest jednak mimo wszystko ponad wszystkim. Tak jak powiedziałem, główną osobą, głównym prowoderem do powstania tej orkiestry jest Lew Zakopec z Lwowa, który razem z Ronem Lepinatem z Gimnazjum Muzycznego w Berlinie i z panią dyrektor Janą Karpacz-Kowalkowską od nas z Poznania podjęli taką ideę, że można by te najwybitniejsze dzieci ze wszystkich trzech szkół zebrać, stworzyć coś wspólnego. W efekcie finalnym jest to orkiestra młodzieżowa, która rozpocznie tournée, która wykona kilka koncertów w różnych miejscach, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. No docelowo całe to tournée miało się skończyć we Lwowie, ale z racji bezpieczeństwa takich pewnych obaw, również też problemów logistycznych, ponieważ żadna firma autobusowa nie chciała nas wieźć na Ukrainę. Finał będzie u nas w Poznaniu w niedzielę, a jeszcze dodatkowy koncert będzie się w poniedziałek w Rogalinie.
No będzie miało Radio Poznań tę przyjemność transmitować online koncert z Auli Lubrańskiego, który zacznie się o godzinie 16 w najbliższą niedzielę. Panie dyrektorze, gdyby mógł mi pan trochę naszym słuchaczom przede wszystkim poopowiadać o charakterystyce każdej z tych szkół, bo wydaje się, że są to jednak, no, w jednej wspólnej Europie żyjemy, ale czasami te systemy nauczania, te systemy edukacji artystycznej, edukacji muzycznej, no, różnią się pomiędzy naszymi krajami.
Zgadza się. Polski system edukacji artystycznej, nie chcę powiedzieć, że jest pewnego rodzaju ewenementem, ale jest no, wyróżnia się na tle tego, co się dzieje w szkolnictwie ogólnie pojętym artystycznym na Zachodzie. To znaczy mamy nadal taki bardzo mocny nacisk na wykonawstwo. Mamy cały czas mocny nacisk na to, żeby jednak te dzieci były wychowywane w sposób, w cudzysłowie, zawodowy już. Przygotowanie, mimo wszystko szkoła pierwszego stopnia przygotowuje do pewnego zawodu, a szkoła drugiego stopnia muzyczna daje już tytuł zawodowego muzyka. Niemniej jest kilka takich ośrodków w Niemczech, które się wyróżniają na tle takiego, nazwijmy to, umuzykalniania, które panuje raczej w systemie niemieckim. I jedną z takich szkół jest właśnie Karl Philipp Emanuel Bach Musikgymnasium w Berlinie. Powiedziałbym, że zarówno to, jak i szkoła imienia Kruszelnickiej we Lwowie, to są szkoły tożsame z naszą szkołą, z naszą ogólnokształcącą szkołą muzyczną drugiego stopnia, która kiedyś miała taką nieformalną nazwę Poznańska Szkoła Talentów. To znaczy, każda z tych szkół zrzesza dzieci, które już w wieku młodym, takim powiedzmy już prawie dziecięcym, młodzieżowym, wyróżnia się na tle pozostałych rówieśników. To są dzieci, które mają ogromny talent, to są dzieci, które chcą się dalej kształcić już właściwie na etapie profesjonalnym, docelowo w akademiach muzycznych, w konserwatoriach. Jakby zaletą tego, że wszystkie te trzy szkoły są na podobnym poziomie, jest to, że zebrawszy te dzieci teraz razem, ta orkiestra będzie na podobnym poziomie. To nie będzie żadnego rozdźwięku między systemami szkół muzycznych na Ukrainie czy szkoły muzycznej w Niemczech i w Polsce, tylko bardzo utalentowana młodzież zebrana razem będzie dawała świetny efekt końcowy.
Ta nazwa Szkoły Talentów to funkcjonuje powszechnie. Ja nawet swego czasu myślałam, że to jest nazwa oficjalna tej szkoły, bo rzeczywiście nią się posługuje tutaj środowisko w Poznaniu. Mnóstwo też absolwentów tej szkoły odniosło już rzeczywiście sukces nie tylko na polskich scenach, ale też sukcesy międzynarodowe. Czy mógłby pan dyrektor parę takich osób wymienić, które rzeczywiście rozsławiają imię zespołu szkół muzycznych w świecie?
Oczywiście. Ja jestem gitarzystą, więc mi najprościej jest oczywiście wymienić gitarzystów, takich jak chociażby Krzysztof Meisinger, Michał Stanikowski czy Łukasz Kuropaczewski, znany na pewno poznańskiej publiczności. Ale są oczywiście przede wszystkim pianiści i skrzypkowie, bo tych mamy w szkole oczywiście najwięcej. Jest Jacek Kortus, laureat konkursu chopinowskiego. Ze skrzypków możemy wyróżnić Jarosława Nadrzyckiego, Jakubę Haufę, spośród pianistów jeszcze Małgorzatę Mataczyńską, Sajnę Mataczyńską obecnie, Łukasza Byrdego, który ostatnio startował również w konkursie chopinowskim. Więc ta lista absolwentów, którzy zaznaczyli już swoją obecność u nas na arenie zarówno polskiej, jak i międzynarodowej, jest długa. To nie jest szkoła oczywiście bardzo liczna. OSM imienia Jadwigi Kaliszewskiej w Poznaniu obecnie ma dokładnie 52 osoby. 52 uczniów w 6 klasach. W związku z tym to są bardzo kameralne klasy.
Ale też taka opinia krąży, że bardzo trudno się dostać w ogóle do tej szkoły. Rzeczywiście trzeba mieć ten talent, żeby się tam znaleźć. I też system nauczania jednak taki bardzo skoncentrowany na takiej starej metodzie mistrz-uczeń, który wydaje się, że od wieków sprawdzał się zawsze w budowaniu kolejnych pewnych osobowości artystycznych, pewnych rzeczywiście wybitnych muzyków, artystów się tutaj sprawdza, jest tutaj realizowane.
Od początku założeniem szkoły było nauczanie na wysokim poziomie, takim profesjonalnym, i założycielka, pani profesor Jadwiga Kaliszewska, wspólnie z byłym dyrektorem Wojciechem Michalskim, jakby główny nacisk położyli na to, żeby nauczycielami w tej szkole przedmiotów głównych, instrumentów, byli profesorowie akademii muzycznych. To oczywiście się z czasem zmieniało, z czasem oczywiście byli również nauczyciele nieakademicy, niemniej zawsze byli to fachowcy wysokiej próby. I no, tak się utarło, że do nas się może nie tyle trudno dostać, co my po prostu bywamy wybredni. Nie chcemy, żeby to była taka szkoła powszechna, muzyczna, do której można po prostu po podstawówce na przykład sobie przyjść, bo dziecko fajnie gra na instrumencie. Tylko no, oczekujemy, że kandydat już ma sprecyzowane oczekiwania, będzie chciał kontynuować naukę w uczelni wyższej i no, musi w związku z tym prezentować odpowiedni poziom.
Chciałam też zapytać o to, czy już może pan dyrektor coś powiedzieć na temat tego, jak młodzież czuje się w takiej współpracy, wracając do projektu East Gate Youth Orchestra. Jak ta młodzież z tych trzech ośrodków europejskich czuje się razem ze sobą współpracując? Bo jedna rzecz, że coś sobie państwo dyrektorzy wymyślili, tak, i chcieli to zrealizować, bo to i dobrze wygląda, i ma ogromny potencjał, i rzeczywiście jest takim i szczytnym, i bardzo ambitnym projektem, bardzo takim budującym budowania właśnie pomostów między trzema krajami, których polityczne losy są różne i czasami są pewne zgrzyty pomiędzy tymi krajami polityczne, ale wydaje się, że sztuka tutaj może łączyć. Ale jak ta młodzież się ze sobą dogaduje? Jak oni ze sobą współpracują? Czy ten język muzyki jest rzeczywiście takim językiem uniwersalnym?
Wydaje się, że tak. I mnie nie ma na miejscu, bo orkiestra od 3-4 dni próbuje już repertuar, mają próby z solistami do koncertów, które mają nadejść w Pałacu w Morawie na Dolnym Śląsku. Wszyscy zjechali się w sobotę i od tamtego momentu integrują się wspólnie, zarówno grupa polska, jak i niemiecka i ukraińska.
Na pewno dyrektor Kowalkowska już coś tam przemyciła, jak
tak,
tam jest,
oczywiście.
Bo pani dyrektor jest bardzo emocjonalnie też związana z tym projektem, więc już tam na pewno coś pan dyrektor wie, jak to wygląda.
Zgadza się. Poza oczywiście próbami, których jest dosyć sporo, bo programu jest dosyć dużo objętościowo i czasowo. Każdy koncert powinien trwać mniej więcej 1,5-2 godziny, w związku z tym dla młodzieży to jest jednak dosyć spory wysiłek. Poza próbami oczywiście oni mają zarówno jakieś zajęcia integracyjne, uczą się wzajemnie swoich języków, żeby zrozumieć się, przynajmniej poznać jakieś podstawowe sformułowania. Mam oczywiście przecieki, że bardzo dobrze się bawią. Pogoda im dotychczas tam dopisywała. Są już po sesjach zdjęciowych. Dostałem te zdjęcia. Zbieramy oczywiście pewną dokumentację, żeby z tego zrobić coś na wzór reportażu, jakiś taki krótki zwiastun tego całego projektu. I widzę, że uśmiechy im nie schodzą z twarzy.
Mam przed sobą zaproszenie. Zaproszenie jest co prawda na niedzielny koncert, ale są tutaj wypisane wszystkie te wydarzenia, które miały do tej pory miejsce i będą miały miejsce. W Pałacu w Morawie 16 listopada był koncert, w Berlinie był koncert 17, w Dreźnie był koncert 18, Atlantbergu 19, 20 w Auli będzie koncert i w Pałacu w Rogalinie 21 listopada też będzie koncert.
Zgadza się. Strasznie żałujemy, że nie mogliśmy do tego całego programu włączyć również miast w Ukrainie, bo oryginalnie finał miał być w Filharmonii Lwowskiej.
Miejmy nadzieję, że przyjdzie taki czas, kiedy będzie można to jeszcze zrealizować. W takim razie zapytam od razu, czy planujecie kontynuować ten projekt? Czy już są takie widoki, żeby pociągnąć to dalej i na przykład corocznie takie tournée organizować?
Jest to przedsięwzięcie piękne w samym wymiarze artystycznym, ale bardzo wyczerpujące, jeśli chodzi o kwestie organizacyjne. Każda ze stron, każdy kraj, każda ze szkół musiała wywiązać się ze swoich obowiązków. Podzieliliśmy się oczywiście nimi. Na przykład po naszej stronie jest kwestia logistyczna, po stronie niemieckiej jest kwestia związana z instrumentarium, bo jest fortepian na przykład jako instrument solowy zaplanowany podczas koncertów. Więc bardzo byśmy chcieli, żeby to oczywiście miało kontynuację. Mam nadzieję, że starczy nam siły i zapału. No i przede wszystkim to się również wiąże z finansami. To jest rzecz, która nam troszeczkę spędzała sens z powiek. O ile w Niemczech bardzo popularne są przy szkołach różnego rodzaju fundacje, grupy przyjaciół danej szkoły, którzy są w stanie zorganizować koncerty charytatywne, takie na zbieranie funduszy, o tyle w Polsce takich rzeczy raczej się nie uprawia. W związku z tym my jesteśmy troszeczkę na garnuszku ministerstwa czy Centrum Edukacji Artystycznej. Pomaga nam oczywiście również Rada Rodziców Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu tyle, ile oczywiście może. Więc jeżeli udałoby się w następnych latach ten projekt dalej pociągnąć, bylibyśmy przeszczęśliwi. No i mam nadzieję, że być może to się rozwinie również do czegoś większego, że to nie będzie tylko i wyłącznie spęd, mówiąc nieelegancko, młodzieży, która będzie ćwiczyła i wyłącznie grała koncerty, ale gdyby to się rozwinęło o kwestie warsztatowe, o jakiś wyjazd i obejrzenie ciekawych miejsc w danych krajach, w danych miejscach, no bylibyśmy przeszczęśliwi. No takie mamy nadzieje. Mówią, że nadzieja matką głupców, ale chcę być tym głupcem.
Trzeba mieć jakieś wizje, trzeba mieć jakieś marzenia, żeby mieć chęci potem do jakiejś realizacji takich fantastycznych projektów. To na koniec jeszcze, panie dyrektorze, co będziemy mogli usłyszeć w Polsce, w Poznaniu i w Rogalinie w niedzielę i w poniedziałek?
Program jest właściwie stały. On się będzie zmieniał częściowo w zależności od miejsc. Będą zarówno utwory stricte orkiestrowe. Założeniem było też to, żeby w repertuarze znalazły się utwory zarówno kompozytorów ukraińskich, polskich, jak i niemieckich. W związku z tym będą zarówno utwory, właśnie tak jak powiedziałem, stricte na orkiestrę smyczkową, takie jak Symfonia Smyczkowa Feliksa Mendelssohna Bartholdiego, będzie Orawa Wojciecha Kilara, będzie Dmitriego Bortniańskiego, uwertura do Alcidy, ale będą również koncerty z solistami. Mieliśmy też taką wizję, żeby do tego projektu zaprosić też po jednej wybitnej osobistości muzycznej z każdego z krajów. Miał przyjechać skrzypek z Ukrainy, mieliśmy my mieć też również jakiegoś kandydata, początkowo pianistę, później skrzypka. Niestety ze względów logistycznych to się okazało nie do końca możliwe. Niemniej ze szkoły w Ukrainie, jak i naszej poznańskiej, wytypowaliśmy po jednym soliście wyróżniającym się uczniu, który zagra właśnie z orkiestrą Eastgate. Zatem usłyszymy zarówno koncert fortepianowy Jana Sebastiana Bacha, jak i koncert trąbkowy Georga Filipa Telemana. Pochwalimy się, że koncert Telemana wykona nasz tegoroczny dyplomant właśnie z Poznańskiej Szkoły Talentów, Karol Łopiński.
Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Zapraszamy w takim razie do Auli Lubrańskiego w niedzielę i do Pałacu w Rogalinie w poniedziałek, a tych z państwa, którzy nie będą mogli być osobiście, to zapraszamy na relacje, na stream na stronie facebookowej Radia Poznań i na stronie YouTube Radia Poznań. Będzie można na żywo zobaczyć ten koncert niedzielny.
Zapraszamy
Bardzo dziękuję serdecznie. Za rozmowę.
Dziękuję.